Książka zatytułowana Łowcy Kości, tom pierwszy, pościg. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa MAK. To wydawnictwo od 1993 roku zajmuje się właśnie między innymi literaturą fantasy. W studiu witam panią Katarzynę Rodek z tego wydawnictwa.
Dzień dobry.
I Tymoteusza Wronkę z portalu katedranast.pl, który zajmuje się między innymi literaturą fantasy. Jesteś także, można powiedzieć, ekspertem, jeżeli chodzi o ocenę tego, co na rynku polskim się właśnie ukazuje. Proponuję, żebyśmy na początku dokonali pewnego rozróżnienia bardzo istotnego dla osób, które nie interesują się tak bardzo literaturą fantasy i mylą często z literaturą science fiction. To znaczy jakby mylą troszeczkę wojowników z kosmonautami, którzy gdzieś na innych planetach niszczą wroga. Tak można skrótowo to powiedzieć?
No generalnie przyjęło się, że literatura science fiction obraca się w dalekiej przyszłości, czy niedalekiej przyszłości, w każdym razie w przyszłości.
Myślę, że... Tak, ale to można tego zaliczyć także alternatywną historię naszej przyszłości, albo nawet powiedzmy niewielka zmiana w przeszłości, która obecnie rzutuje na kompletną zmianę realiów naszego świata.
Literatura fantasy ma to do siebie, że nie jest umiejscowiona w czasie, w przestrzeni, jakby dzieje się w innym wymiarze, tam nie padają raczej daty chyba, prawda?
Można powiedzieć, że literatura fantasy opisuje to, co biorąc pod uwagę dzisiejszy poziom wiedzy, ma bardzo małe prawdopodobieństwo wydarzenia się. Czyli na przykład, nie wiem, biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy, nie jest możliwe, nie wiem, że dotknę czegoś palcem i to się przekształci w jak coś innego. No, to taki element, można powiedzieć. W literaturze science fiction wszystko, cała akcja, no, musi podlegać pewnym logicznym prawom, które są ekstrapolacją obecnego stanu wiedzy. I tu od pisarza oczekuje się bardzo dużego wysiłku, który musi poświęcić temu, aby zachować pewne prawdopodobieństwo zarówno pod względem nauki, technologii, prawda? Może takich stricte ścisłych granic literatura fantasy nie ma. Tak z grubsza można to powiedzieć.
Co nam daje w takim razie czytanie fantasy?
Cóż, przede wszystkim jest to świetna rozrywka. Te książki początkowo powstały, przynajmniej dla czytelników, którzy mają ochotę oderwać się od świata, wyobrazić sobie coś nowego, coś, z czym nie mają szansy spotkać się w rzeczywistości. No obecnie oczywiście to przeszło wiele modyfikacji i wielu pisarzy na przykład łączy już elementy także fantasy i science fiction, więc nie można mówić już o ścisłym rozgraniczeniu obu tych gatunków, subgatunków. Natomiast są oczywiście pewne elementy specyficzne dla każdego z nich.
Najbardziej popularna literatura z gatunków fantasy, no to oczywiście Tolkien, to Władca Pierścieni, to cała trylogia, którą ja jeszcze pamiętam z lat 80., jak zawojowała rynek polski i chłopcy na przerwach wyrywali sobie te książki, a nie każdego było stać i nie każdy miał. Dziś rynek fantasy otwarty, czyli też i takie wolnomyślenie pewnie spowodowało zainteresowanie tego rodzaju literaturą, prawda?
Myślę, że tak. Poza tym też należy zwrócić uwagę, że to, że w tej chwili czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że literatura, tak jak i każda sztuka, ewoluuje w czasie. Czyli czy literatura, która jest pisana powiedzmy obecnie, już w XXI wieku, jest zupełnie inna niż to, z czym mieliśmy do czynienia 30 lat temu. I to mówię ogólnie, nie tylko o gatunku fantastycznym, fantasy czy science fiction, ale także literaturę głównonurtowej. To, że na przykład teraz, jak mówimy o fantasy, to od razu nam staje przed oczami Władca Pierścieni, zresztą po ekranizacji to ma, możemy ten obraz mieć o wiele żywszy. Wynika z tego, że wtedy po prostu znaliśmy tylko to. Nakłady tych książek były ogromne, prawda? W tej chwili wydaje się niższe nakłady, to jest powodowane oczywiście zupełnie inną specyfiką rynku, I dlatego niektórzy w ogóle nie wiedzą, że ta literatura bardzo się zmieniła od tamtego czasu. W tej chwili, czy fantastyka, może tak ogólnie mówmy, prawda? Bez definicji, czy to jest fantasy, czy science fiction. W tej chwili fantastyka, literatura fantastyczna tak naprawdę rozwija się zgodnie z tymi kryteriami, jakie obserwujemy w literaturze głównonurtowej. Korzysta z takiego samego warsztatu literackiego. Mówi o tych samych w sumie problemach, o których mówi literatura głównonurtowa. Przede wszystkim o problemach dotyczących nas, ludzi, teraz, a nie w przyszłości. A to, że jest to literatura fantastyczna, więc dla lepszego uwypuklenia czy też przekazania pewnych tez, korzysta z dekoracji. I dlatego jest literatura fantastyczna, bo korzysta akurat z takich dekoracji czy z takich elementów technicznych, które są właściwe dla literatury fantasy.
Steven Erikson, autor Łowcy Kości, to osoba także związana z archeologią. Dużo podróżował, dużo chłonął i pewnie ma łatwość opisywania właśnie, jeżeli chodzi o świat archeologiczny, pomysłów do swoich fantastycznych wizji.
Tak, to doskonale widać w jego opowieści, szczególnie jeśli chodzi o konstrukcję różnych społeczności i ludów. W większości fantastyki mamy powiedzmy krasnoludy, elfy, czyli to wszystko
takie popularne,
to co prowadził nas Tolkien. Natomiast on stworzył szereg bardzo charakterystycznych ras, niepowtarzalnych i w zasadzie nie mających żadnego naśladownictwa jak do tej pory. Są to po prostu rasy unikalne, także ludy, powiedzmy społeczności, doskonale w stanie jest na przykład scharakteryzować społeczeństwo koczowników lub jakichś jeźdźców z równin. I w większości książek, powiedzmy, jest to w naszych przypadku nawiązanie do naszej historii, powiedzmy, ludy mongolskie albo coś takiego, natomiast on stworzył własną charakterystykę niepowtarzalną.
Za zwężenie odpowiedzialna była boczna powierzchnia o znacznie prostszej okładzinie. Starczały z niej wyrostki, pozostałość jakichś zdobnych ornamentów. Dwa stojąco bardzo bliskie siebie budynki dziwnie nie pasowały do siebie stylami. Właśnie ten fragment między innymi z Łowców Kości Stevena Eriksona uzmysłowił mi, że opisuje on świat, który widzi namacalnie, i to, co jest tu i teraz, na przykład ruiny jakichś słynnych budynków, czy może mniej słynnych, opisując to, co jest, dodaje do tego swoje wizje, swoje historie. To przy okazji, proszę Państwa, bardzo ciekawa książka i bardzo ciekawe działanie wydawnictwa MAK, ponieważ ta książka cały czas się pisze, ta seria, można powiedzieć, prawda? Ona cały czas powstaje, więc Państwo jakby na bieżąco starają się wydawać to, co autor napisze.
Tak, seria została początkowo zaplanowana od samego początku na 10 tomów. I tak naprawdę to się stało. Pierwszy tom i drugi tom, które wyszły, od razu stały się na tej mapie literatury fantastycznej pewnym objawieniem. Steven Erikson dostał zaliczkę w wysokości 2,5 miliona dolarów, co jakby pozwoliło przetrwać temu pomysłowi zaplanowania książki na 10 tomów. Jeszcze powiem to, co on, sama idea książki. Nawiązuje Steven Erikson tutaj do Księgi Poległych Napoleona, czyli książki, w której były imiona i nazwiska żołnierzy, którzy zginęli podczas walk prowadzonych przez Napoleona. Natomiast Steven Erikson chciał pójść dalej, chciał za tymi imionami i nazwiskami pokazać żywych ludzi. To, że oni się pojawiają w ogóle w książce, oznacza, że oni zginą bądź w jakiś sposób znikną z tego życia, które jest w danej książce. Czyli on po prostu pisze swoją malezańską księgę poległych, korzystając z bohaterów, którzy giną.
To bardzo spokojny człowiek, a takie mroczne tematy, takie mroczne zainteresowania. Śledziła Pani, skąd się to wzięło właśnie u Eriksona?
Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, natomiast też jest ciekawe, że tutaj mamy dwie warstwy, mamy też bogów, prawda? To może kolega więcej powie.
Tymoteusz Wronka.
Znaczy, trzeba powiedzieć, że w książkach Eriksona jest bardzo ciekawa struktura świata magicznego i rozbudowanego panteonu, który cały czas się zmienia. Zwykły śmiertelnik może zostać Bogiem, Bóg może zostać zepchnięty, powiedzmy, w cudzysłowie, z niebios na ziemię. I w zasadzie tam wszystko jest płynne, nie ma się, znaczy jest cały szereg różnych bóstw, ale oni się w zasadzie nie różnią od ludzi, bo to są ludzie, ewentualnie członkowie innych ras, którzy kiedyś stąpali po ziemi, dopiero w późniejszym okresie doznali ascendacji i po prostu stali się bogami.
Tu już chodzimy troszeczkę, proszę Państwa, w tematykę, która będzie łatwiej przyswajalna dla miłośników gatunku fantasy. Do tematu powrócimy za chwilę, przedstawiając także sylwetkę innego autora, którym zainteresowało się wydawnictwo MAK. 26 minut po godzinie 14 w radiu dla Ciebie. Mówimy, proszę Państwa, teraz o literaturze, która opisuje rdzeń problemu, a może właściwie braku problemu, bo na przykład zabiera rzeczom niedoskonałość. Jeżeli coś się złamie, to zostanie naprawione jednym pstryknięciem, bo tak działa magia. I właściwie pewnie sięga do głębszej myśli, do głębszego celu zaprojektowanego przez autora danej postaci. To znaczy, nie mają ci bohaterowie literatury fantasy takich przyziemnych problemów, jakie mamy my, więc być może dlatego bardzo często sięgamy po między innymi książki wydawnictwa MAG. Przypominam, dziś gościmy Katarzynę Rodek z tego wydawnictwa i Tymoteusza Wronkę z portalu katedranast.pl. Mówiliśmy już o Stevenie Erikssonie, teraz inny wielki człowiek gatunku fantasy, Ian MacLeod. Państwo także się interesują twórczością tego właśnie autora.
Tak, Wieki Światła, bo mówimy o tej akurat książce, która ukazała się w połowie czerwca. Czasami czas zbyt szybko płynie. W połowie czerwca fantazy tego roku, tak. I wtedy akurat gościł Ian MacLeod w Polsce. Wieki Światła to powieść, która porównywana jest troszeczkę z Wielkimi Nadziejami Dickensa, a to z powodu podobnej tematyki, mianowicie Ian MacLeod w niej pokazał problem awansu społecznego. Książka, która rozgrywa się w środowisku brytyjskiego proletariatu, ukazuje życie robotniczych rodzin, dzieci, które cały czas są wplecione w tą piramidę społeczną, pozbawione awansu społecznego, których rodzice pracują w fabryce, które potem dojrzewają, same zaczynają powielać ten sam model życia, zostają robotnikami. Z tym, że wszystko to rozgrywa się w erze wielkich przemian w kulturze, w której mamy do czynienia z magią, a mianowicie z magiczną kopaliną, która umożliwia lepsze życie bez tak naprawdę rozwoju technologicznego.
Promocja tej książki odbyła się pod hasłem Proletariusze wszystkich magii, łączcie się.
Tak, dlatego że tak jak u Dickensa tym wyznacznikiem miejsca w piramidzie społecznej było pochodzenie, tak u MacLeoda miejsce w piramidzie społecznej wyznacza umiejętność, czy też zdolność do magii, do odczuwania. A więc można urodzić się w rodzinie proletariackiej na najniższym szczeblu społecznym, ale posiadać zdolności, które uczynią z ciebie arystokratę.
Czy te książki mają także wpływ na naszą psychikę, że jesteśmy lepsi, że odrzucamy nawet te nasze szare problemy dnia codziennego i staramy się zgłębiać rozwiązanie problemu, no tak jak nasi bohaterowie, czyli bez problemu, czyli mamy jakieś pozytywne nastawienie do życia? Czy ta literatura to właśnie daje?
Każda książka jest inna. Jedne książki niosą nam oczyszczenie pewne, prawda? Są na tyle emocjonująco napisane, jak na przykład książki Gaimana, po których lekturze czujemy się inni, prawda? Czujemy się oczyszczeni, przeżywamy pewnego rodzaju katarzis, może dlatego, że jest świetnym pisarzem. Inne książki z kolei skłaniają do myślenia, a inne niosą nam czystą rozrywkę,
Te książki skłaniają do myślenia.
Myślę, że tak. Tutaj...
Tak, znaczy, jeśli mówimy o książce McLeoda, to zdecydowanie jest książka ludzi myślących. Ja bym dodał jeszcze, że ona była także, przynajmniej jak czytałem, miałem wrażenie, że ona także dużo nawiązywała do stylu XIX-wiecznej powieści francuskiej, na przykład Balzaka. I w tej książce w zasadzie jest przedstawiona rewolucja społeczna, można powiedzieć lewicowa rewolucja społeczna, socjalistyczna, bo właśnie bohater działa właśnie w takim ruchu robotniczym i stara się doprowadzić do przewrotu, do obalenia tej władzy, ale podobnie jak w wypadku rewolucji francuskiej, po kilku latach sytuacja wróciła do tego samego stanu, który był przed rewolucją, więc...
Na czym polega myślenie, czytając książkę fikcyjną?
No... Fikcja, tak, owszem, jest to fikcja.
Domyślamy się, jakie będzie zakończenie, tak, no to na pewno, prawda?
Ale w większości powieści, także mainstreamowych, także mamy do czynienia z fikcją. Owszem, świat jest prawdziwy, ale większość wydarzeń w niej opisanych jest wymyślona, prawda?
No tak, ale czytając, powiedzmy, książkę fabularną, jednak cały czas mamy do czynienia z psującymi się samochodami, windami, ze spóźnieniami na kolację i myślimy logicznie w sensie tego, co nas otacza, jakie mogą być następstwa dla bohatera danej książki, czyli co nas może spotkać? A w literaturze fantazy, na czym to polega? Czy ja muszę się wczuć w rolę takiej postaci? Muszę wiedzieć, jakie mam narzędzia w ręku? Tak jak właśnie w grze komputerowej, prawda? Mam tyle i tyle żyć, mam tyle i tyle możliwości wyboru, mam taką i taką broń. Czy trzeba być przygotowanym do tych książek?
Nie, nie trzeba być przygotowanym. Po pierwsze, to jest trochę fałszywe wyobrażenie, że fantazy robisz pstryk i coś się dzieje, sytuacja się naprawia. Tak naprawdę w większości powieści nawet magia niesie swoje konsekwencje i nic nie ma za darmo. Po prostu magia jest, powiedzmy, tym, czy u nas dzwonimy do mechanika i przyjeżdża i naprawia. Tam musimy na przykład wezwać maga lub samemu ponieść koszty, powiedzmy, że nawet utratę zdrowia, by coś się stało, więc... Nie możemy mówić, że to jest tak po prostu od ręki. No to myślę, jeśli chodzi o myślenie w tych książkach. Owszem, trzeba się wczuć w postać bohatera. Jest to...
No chociażby jeżeli mamy taką sagę, prawda? Musimy wiedzieć, co było w poprzednich książkach, tak, no i raczej otwieranie jej od czwartego tomu, rozpoczynanie chyba mija się
z celem.
No
tak, ale czytając Prusta w zasadzie tak, że jeżeli zaczniemy którąś książkę ze środka cyklu jego, w zasadzie też nie wiemy, co jest poprzednik i nie znamy wszystkich konotacji i aluzji, więc to jest w zasadzie wada wszystkich cykli mocno ze sobą powiązanych. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to myślenie, no to one przede wszystkim skłaniają nie tyle, że do wczuwania się w postać bohatera i wymyślenia, co on musi zrobić, tylko nad konstrukcją świata, nad tymi problemami, które przedstawia. Na przykład Erikson przedstawia świat z punktu widzenia prostego żołnierza i zdajemy sobie doskonale sprawę, że jego życie jest ciężkie i tak samo jak on próbujemy wymyślić, co powinien zrobić, ale...
Odsyłamy Państwa do książek wydawnictwa MAG. Dziś przedstawiliśmy sylwetki dwóch autorów, Stephena Eriksona i Iana McLeoda. Czy wydawanie takiej literatury ma przyszłość według Pani?
No, czy wydawanie na przykład, nie wiem, Gaimana ma przyszłość, czy wydawanie... Czy w ogóle wydawanie książek ma przyszłość? Mogę takie pytanie zadać, no bo na tym to polega.
Coraz więcej osób interesuje się literaturą fantasy?
Coraz więcej książek fantasy nieświadomie może wchodzi w krąg zainteresowania ludzi, tak powiedzmy z innej strony. Coraz bardziej ta literatura jakby wchodzi w główny nurt. Nie ma już takiej czystej, klasycznej fantazji. Znaczy, no są takie książki, owszem, nadal pisywane są książki.
Jest otwarty rynek, jest przyszłość przed taką literaturą.
Jak najbardziej.
Nie można powiedzieć, że to była jakaś, powiedzmy, pięcioletnia moda, która mija na podstawie Tolkiena.
Jak najbardziej, dlatego że ta literatura ewoluowała w swoje podgatunki. Mamy tutaj literaturę dla kobiet, romans, mamy powieści detektywistyczne, mamy thrillery, mamy powieści batalistyczne, mamy... realizm magiczny, tak jak na przykład Gaimana, którego porównuje się do Bułhakowa. Także coraz więcej osób znajdzie tutaj dla siebie coś. Dlatego, że ta literatura się rozbiła na różne główne, takie pomniejsze nurciki i może z tego powodu można powiedzieć, że ona ma większe szanse, aby każdy znalazł coś dla siebie.
Zachęcamy Państwa do odwiedzania tego wspaniałego, fantastycznego świata. Gośćmi radia dla Ciebie byli Katarzyna Rodek z wydawnictwa MAG i Tymoteusz Wronka z portalu katedranast.pl. Zachęcam także do odwiedzenia.